Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam, drodzy Państwo. Wita się Barbara Momot. Z nami w programie jest ojciec Benedykt. Witam, ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj temat osoba niepełnosprawna i rodzina, albo rodzina i osoba niepełnosprawna, może raczej tak. W studiu witam serdecznie miłego gościa. Gościem dzisiejszym jest pani Aleksandra Peplał, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw rodziny i osób niepełnosprawnych. Witam panią serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam państwa.
Jak pobożnie, bardzo się cieszę. Pani pełnomocnik, może na początku, ponieważ już drugi raz powiedziałam słowo pełnomocnik, powiedzmy, co to znaczy to pojęcie? Czym, co, jaką rolę pani pełni przy wojewodzie kujawsko-pomorskim?
Powodem ustanowienia stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw rodziny osób niepełnosprawnych było uznanie pewnych zagadnień, problemów, jakimi zarządza administracja, nie tylko zresztą w naszym województwie, uznanie tych zagadnień za szczególnie wymagające ochrony i wsparcia.
Jakiejś uwagi szczególnej, tak?
Są takie sprawy, które należą do tak zwanych kruchych. I niewątpliwie życie potwierdza to. Dzisiaj rodzina, podobnie jak i człowiek z niepełnosprawnością, to są takie podmioty, które wymagają szczególnej uwagi, nie tylko pomocy, ale także ochrony.
Ale może najpierw też, pani pełnomocnik, myślę, zdefiniowania. Prawda? Bo w dzisiejszym świecie widzimy, co dzieje się z pojęciem rodziny, jak i w ogóle rzeczywistością rodziny, jakie są, jak często podejmowane są próby, użyję takiego technicznego słowa, demontażu na poziomie pojęcia, ale też na poziomie rzeczywistości, demontażu rodziny.
To prawda. Ja pamiętam, kiedyś pewien misjonarz powiedział, że kiedy w Afryce pytać dziecko, co to jest rodzina, to ono mówi po prostu, to jest tata, mama i ja. Faktycznie nie ma takiej możliwości, żebyśmy się w jakiś sposób pojawili na świecie z pominięciem rzeczywistego ojca i matki. I bez względu na to, jakie potem są zabiegi wokół tego, tej sytuacji, tego początku, nic nie jest w stanie tego zmienić. Taka jest natura rzeczy. I oczywiście życie pisze różne scenariusze, są różne problemy. Ludzie mają problemy związane z funkcjonowaniem siebie samego, czy swojej osoby w obszarze rodziny, właśnie w ten sposób pojętej. Ale to nie wystarcza i nigdy tak nie może się stać, żebyśmy pominęli w tym wszystkim tego, który jest najbardziej zależny od naszej wyobraźni, od naszej uczciwości, naszego sumienia. Mam tu na myśli dziecko. Kiedy dziecko się poczyna, potem rodzi, ono zasługuje na to i ma pełne prawo do tego, aby znaleźć się w obszarze tych wszystkich warunków, które są naturalne. Mama, tata i ja. Natomiast jest niedobrze. I niedobrze się dzieje wtedy, kiedy ludzie dorośli, z różnych zresztą powodów, czasami nie z własnej winy, ale próbują to dziecko uwikłać w obszar swojego problemu, jaki mają. Czy można po prostu zwyczajnie na to się zgodzić, mówiąc, że człowiek dorosły ma prawo zarządzać dobrem dziecka w obszarze swojego problemu. Chyba jednak nie. I dlatego bardzo jest potrzebne, abyśmy mówiąc o tych wszystkich trudnych sprawach związanych z rodziną, a także tych, które jakby dotykają problematyki tożsamości płciowej, seksualności, to z czym dzisiaj tak wiele mamy problemów, abyśmy zawsze pamiętali, że musimy chronić dziecko, które ma prawo do kontaktu z prawdziwą matką, z prawdziwym ojcem, to znaczy z tymi ludźmi, którzy dali mu życie.
Tak, chciałabym pani pełnomocnik, żeby pani może powiedziała o jakichś konkretach w swojej pracy, w zakresie może promocji rodziny, czy ochrony rodziny.
No właśnie,
to też ważne.
To rolą administracji, w tym urzędników, którzy tę administrację tworzą, jest uobecnienie tych problemów od strony wartości, ale od strony też pewnych działań, bo zwykle wiemy, co byśmy chcieli ocalić, ale pojawia się natychmiast pytanie, w jaki sposób to robić.
No właśnie.
Tutaj istotną sprawą jest informacja. To, co pani powiedziała o tych pojęciach, żeby tych pojęć nie odwracać. Żeby jednak
Nie relatywizować,
ale też jednocześnie, żeby mówić, rozwiązując pewne kwestie, czy dyskutując z ludźmi, aby mówić w sposób właściwy, używając pojęć, które mają bardzo jasno zdefiniowane desygnaty, mówiąc tak już bardzo profesjonalnie. Ale chodzi o to, że rodzina jest rodziną, dziecko jest dzieckiem, ojciec jest ojcem, matka jest matką. To jest jedna rzecz. Rolą pełnomocnika jest też jakby reprezentować te wszystkie zagadnienia z ramienia wojewody. A więc poprzez organizowanie narad, seminariów, także konferencji.
Reprezentować niejako w środowisku, tak?
W środowisku, ale też w tych działaniach administracji. Dlatego, że dzisiaj nie ma, drodzy państwo, takiej dziedziny życia, która byłaby pozbawiona zarządu administracyjnego. Administracja wyszła dawno za rękawków i przystawiania pieczątek. Dzisiaj to jest taka dziedzina, w której się po prostu zarządza pewnymi ludzkimi problemami, które składają się na dobro wspólne. Stąd też potrzebni są urzędnicy znający wymiar tego dobra wspólnego i reprezentujący to dobro wspólne w sposób nie tylko skuteczny pod względem ochrony i wsparcia, ale także w sposób prawy, a więc zgodny z zasadami systemu wartości, który ma swoje ontologiczne osadzenie w pewnych normach.
Tak, i w pewnej kulturze, która obowiązuje właściwie.
No właśnie, z tą kulturą to nie jest prosto, dlatego że przesunęły się granice, które oddzielały po pierwsze do prawdy od fałszu, dobro od zła, ale także piękno od brzydoty. To, co zadziało się za sprawą performance. Dzisiaj jesteśmy tego świadkami, że musimy uczestniczyć w różnych wydarzeniach, które z estetyką mają niewiele wspólnego, ale są wyrazem tak pojętej strategii manifestującej jakieś racje.
No i wolności twórczej.
Niby wolności twórczej, ale
no
właśnie.
Tak jest
czy
to tłumaczone, pani
tak, to jest tłumaczone, ale czy można sobie wyobrazić twórczość oderwaną od kanonu piękna? Pewnie można. Tylko czy warto? Czy to czegoś nie robi z człowiekiem, prawda?
Tak, kiedy pani powiedziała teraz to ostatnie zdanie, przypomniało mi się stwierdzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił, możesz robić to i owo, ale czy możesz robić, ale czy warto? Czy to służy tobie? Czy to ciebie będzie budowało?
No więc odreagowanie jakiegoś sprzeciwu czy jakiejś frustracji to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że z takiej frustracji nie można wyprowadzać praw wszelakich. musimy ludzi rozumieć, bo życie bywa złożone. I zresztą Kościół jest taką instytucją, która przez fakt, iż dotyka słabości, grzechu, doskonale rozumie te wszystkie uwarunkowania. Niemniej jednak to zrozumienie nie może być podstawą do stanowienia twardych praw, które lekceważą z kolei prawa innych, mianowicie w tym wypadku właśnie dziecka. Ja cały czas myślę o dzieciach z tego powodu, że dziecko, kiedy się rodzi, ono jest nieświadome naszych win, ale z drugiej strony właśnie do nas należy zagwarantowanie najlepszego obszaru, w którym może wzrastać jako człowiek i nie ma powodu, żeby wzrastało w otoczeniu problemów. Ma prawo wzrastać w otoczeniu pewnego uroku normalności.
Tak, godzina 13:12, drodzy Państwo, rozmawiamy o rodzinie i osobie z niepełnosprawnością. Może tak nasza refleksja, pani pełnomocnik, poszła dość szeroko, ale dobrze byłoby, żebyśmy może postarały się skupić na osobie z niepełnosprawnością w kontekście rodziny.
Z niepełnosprawnością też jest problem, dlatego często niepełnosprawność jest mylona z chorobą. Tymczasem...
Jak jest rozumiana przez pełnomocnika?
No właśnie, inne są prawa pacjenta, inne są prawa osoby niepełnosprawnej, inne są środki finansowe dedykowane pacjentom, inne środki finansowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Dlaczego? Dlatego, że niepełnosprawność tak naprawdę zaczyna się z chwilą, kiedy medycyna mówi na danym etapie stop i mówi tak, nie mogę ci bardziej pomóc, ale ty dalej żyjesz, masz swój projekt na życie, więc cała moja, nasza tutaj ze strony administracji troska polega na tym, żeby tak jak w puzzlach znaleźć ten odpowiedni moment, to miejsce, tę niszę, w której ten niepełnosprawny będzie się czuł najlepiej i będzie mógł zrealizować swoje życie mimo ograniczeń. Czyli niepełnosprawność to stan, choroba. To pewien proces, który może zakończyć się, co nie daj Boże, śmiercią, odzyskaniem pełnego zdrowia, albo rzeczywiście może być gdzieś ta granica przesunięta w stronę dysfunkcji i wtedy trzeba tym ludziom udzielić wsparcia, czyli uczynić ich życie znośnym, aby mogli zrealizować swój projekt.
Wiem, że pani ma duże doświadczenie jeszcze przed rozpoczęciem swojej misji pracy pełnomocnika. Pracowała pani w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ja zaczęłam po studiach pracę w ośrodku rehabilitacyjnym dla osób głęboko upośledzonych.
Dlaczego ja chciałam do tego nawiązać? Bo chciałabym, żebyśmy troszeczkę, żeby pani pełnomocnik, troszeczkę spojrzała na rodzinę w kontekście życia w tej rodzinie osoby, dziecka z niepełnosprawnością.
No więc właśnie, w tej pierwszej pracy zobaczyłam, jak ludzie przychodzą. To były właściwie takie warunki, kiedy jeszcze nie było warsztatów terapii zajęciowej i był to taki ośrodek, który jakby stanowił taki prototyp warsztatu terapii zajęciowej. Mianowicie myśmy prowadzili zajęcia usprawniające, ale jednocześnie świadczyliśmy usługę opiekuńczą. Rodzice mogli pójść do pracy. Ja zauważyłam, że ci ludzie są bardzo obciążeni faktem posiadania dziecka z niepełnosprawnością. I wtedy pomyślałam sobie, że musi nas coś połączyć. Musi coś sprawić, że nagle ci rodzice zobaczą wartość w tym dziecku i taką wartość, która zrodzi entuzjazm. Ja zapytałam, czy te dzieci były przyjęte do pierwszej komunii. I się okazało, że nie. Że często właśnie to były takie lata, początek lat 80., gdzie często nawet duchowni mówili tak, no w zasadzie my nie wiemy, w jaki sposób to zorganizować, a no Pan Bóg sobie z tym jakoś da radę. Ja wtedy powiedziałam, że doczekają się, iż chłopcy będą służyć do mszy świętej i wszyscy będą przyjęci do pierwszej komunii. Pamiętam reakcję tych rodziców, matki płakały. Zdarzyło się tak, że w parafii świętych polskich braci męczenników zaczęła swoją posługę siostra Jadwiga Najs, Urszulanka Serca Jezusa Konającego, i ona stworzyła taką grupę. Myśmy pojechali z wszystkimi uczestnikami tego ośrodka na pierwsze zajęcia i pamiętam, pierwsze nabożeństwo odbyło się w zamkniętym kościele, bo nie było praktyki i doświadczenia, co się może dziać. Ale ostatecznie wszystkie dzieci zostały przyjęte do pierwszej komunii świętej, a nawet świętej pamięci biskup Jan Nowak udzielił później sakramentu bierzmowania. I to pamiętam ten mój osobisty argument, bo też było pytanie, czy można. Ponieważ sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ja sobie pomyślałam, nie ma dowodu na większą dojrzałość jak dźwiganie krzyża. A niepełnosprawność jest cierpieniem. Jest cierpieniem, które spada na człowieka bez względu na to, czy on chce, czy nie chce. Czy
no przeważnie oczekuje czy się dziecka pięknego, sprawnego.
W każdym razie tak to się zaczęło. A dzisiaj no, państwo sami jesteście świadkami, jak bardzo duszpasterstwo osób niepełnosprawnych jest aktywne. Ile jest tych grup, ile jest tych akcji. Sądzę, że to jest najlepszy dowód na wartość cierpienia. I trzeba tak popatrzeć na ludzi, że ja jestem człowiekiem wierzącym, więc może mi jest łatwiej mówić, ale chcę powiedzieć, że ten udział osób niepełnosprawnych w Krzyżu Chrystusa powoduje sprowadzenie na różne sytuacje, trudne sytuacje egzystencjalne ludzi. Tyle łaski. My dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale na pewno to, że problemy, ja to widzę w mojej pracy, czasami rozwiewają się jak przysłowiowa mgła, to jest to też wynik tego wstawiennictwa i tej ofiary.
Tak, to mówiła pani teraz o takim włączaniu osób niepełnosprawnych w życie Kościoła po prostu.
Tak.
A przejdźmy teraz na życie takie, no, jak to nazwać? Na codzienne życie.
Na codzienność
osoby niepełnosprawnej, ale też codzienność rodziców.
No więc niewątpliwie dom jest najlepszym miejscem, żeby człowiek z niepełnosprawnością tam przebywał i tam żył. Ale nie można tego człowieka zamknąć w czterech ścianach przysłowiowych. Otóż chodzi o to, i dzisiaj się o tym bardzo mówi, o dostępności do dóbr wszelkich. Począwszy od urzędu, poprzez stadion sportowy, kino, basen, bo ci ludzie mają prawo zaistnieć w każdej przestrzeni.
A więc osoba z niepełnosprawnością ma takie same prawa jak wszystkie osoby i chodzi o to, żeby tak organizować życie, żeby ona mogła w tym uczestniczyć.
Ona ma takie same prawa, ale trzeba dużej roztropności, bo jeśli mówimy niepełnosprawni, sprawni w pracy, w sytuacji, kiedy dzisiaj no, ciągle jeszcze mało ludzi z niepełnosprawnością w Polsce pracuje w stosunku do innych krajów Europy, to trzeba pomyśleć o tym w ten sposób. Niepełnosprawność to jest obciążenie. To jest duży wysiłek, żeby tę niepełnosprawność obsłużyć. I w związku z tym trzeba miarkować te wymagania, jak również tworzyć takiej wizji, że ci ludzie mogą sobie ze wszystkim poradzić. Oczywiście przy naszej pomocy, tak.
Ale ja tu chciałam położyć akcent na to, że mamy obowiązek tworzenia takiej organizacji społeczeństwa, mówię najogólniej, żeby ta osoba mimo właśnie ograniczeń, żeby ona mogła być w tym społeczeństwie, prawda?
Tworzy się różne strategie. Pytają często ludzie zarządzający problematyką, czy jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych. Ja zawsze mówię w kontekście pytania o to, ile jest naszych niepełnosprawnych, ile żyje w Polsce ludzi niepełnosprawnych. Algorytm jest taki, że w każdej społeczności jakichś żywych osobników, obojętnie czy weźmiemy człowieka, czy inne gatunki, może się zdarzyć i się zdarza 10% osobników właśnie takich dysfunkcyjnych, ale nie powinno być więcej niż 16%. Jeżeli jest więcej niż 16%, to znaczy, że zaistniał jakiś dodatkowy element, na przykład zanieczyszczenie wody, powietrza, który powoduje, że ludzie doświadczają dysfunkcji bardziej niż to wynika z rachunku statystycznego. I to jest jedna rzecz.
Czasami nawet w Polsce są takie obszary, gdzie rodzi się, przynajmniej rodziło się więcej dzieci, ale nie będziemy w tym.
Ale jeżeli weźmiemy teraz właśnie potrzeby tych ludzi i mówimy, a ile ich jest, to ja proponuję, żebyśmy zapytali, a ile wniosków składanych do samorządu czy do podmiotów, które mają właśnie za zadanie pomóc i udzielić wsparcia, jest niezałatwionych z powodu na przykład braku środków. Więc to już daje jakieś pojęcie o tym, ilu osobom się należą pewne instrumenty wspierające. Nie demonizowałabym też tych instrumentów wspierających, bo o tym, czy człowiek żyje godnie i szczęśliwie, decyduje styl życia. A styl życia to inni ludzie. To pewnego rodzaju oferta pozamaterialna, która przekłada się na to, że otóż chcę, czy mogę zobaczyć tego niepełnosprawnego obok siebie. Jeżeli pani pozwoli, ja taką dygresję zrobię sprzed lat. Otóż moja matka chrzestna miała gospodarstwo rolne na Kaszubach i tam razem ze swoim mężem zatrudniali dwie osoby z niepełnosprawnością. To były lata 50. Ci ludzie pracowali i byli, jak dzisiaj patrzę, prekursorami tak zwanych farm rehabilitacyjnych. Tamtego tak nikt nie nazywał. Oni byli po prostu częścią tej rodziny. Mieli swoje zadania, nikt nie zwracał uwagi na ich niepełnosprawność, chociaż one były, te niepełnosprawności, bardzo dotkliwe. A mimo to było dla nich miejsce w gospodarstwie rolnym. Ja myślę, że gdybyśmy potrafili w ten sposób popatrzeć na obecność osoby z niepełnosprawnością, że zwyczajnie nie tworzymy jakichś specjalnych instytucji, ośrodków, enklaw, tylko on jest z nami. Prawda? On jest tam, gdzie chce być. Oczywiście na miarę
być
swoich
może,
możliwości.
Być może, że to byłoby nawet łatwiej zorganizować, prawda?
I mniej kosztowałoby.
I mniej kosztowałoby, na pewno. Tak? Kiedybyśmy mieli taką otwartość, nie myślelibyśmy, że właśnie ktoś, kto jest obciążony niepełnosprawnym, no to muszą być specjaliści. Specjaliści też są potrzebni. Też są potrzebni, ale, tak, ale niekoniecznie w tym życiu codziennym, prawda?
Oczywiście. I ja pamiętam, jak wracając do tego duszpasterstwa, kiedy chłopacy mogli stanąć przy ołtarzu i służyć do mszy, i nagle się okazało, że oni się zupełnie normalnie zachowują i świetnie sprawdzają, że ten ksiądz jest tym właśnie takim jakby libero, który zarządza tą społecznością. Wszyscy są radośni. Myślę, że musimy zmienić widzenie, punkt widzenia, czy może kierunek patrzenia na niepełnosprawność jako problem, z tego finansowego na ten bardziej, bym powiedziała, kulturowy. Czyli na ile ja widzę, że w moim obszarze, obszarze mojego domu, mojego miejsca pracy, w moim rozkładzie dnia, tygodnia, może znaleźć się i przestrzeń, i czas dla człowieka dysfunkcyjnego. Nie potrzeba dużo.
Skoro pani powiedziała o czymś takim bardziej osobistym, mówiąc o tej, o swoich rodzicach chrzestnych, to ja powiem o takiej refleksji, która może teraz już nie jest ona taka mocna, ale no ze 20 lat temu to bardzo mnie to jakoś dręczyła, taka myśl. Bo tutaj do tych audycji często dzwonią osoby, które mówią, albo po audycji, które mówią, że właśnie żyją gdzieś tam i są samotne, że nikt do nich nie przychodzi. I ja często odsyłam takie osoby, albo proponuję, odsyłam to niedobre słowo, ale proponuję, żeby one najpierw poszły, jeżeli żyją w jakiejś parafii, poszły do księdza proboszcza i albo zadzwoniły, bo może nie mogą, nie są motorycznie jakoś sprawne. Może skontaktowały się z księdzem proboszczem i spytały, czy są grupy. Przecież na poziomie parafii jest dużo różnych grup. I taką miałam wizję, że przecież w tych grupach, które są w parafiach, przeważnie są bardzo dobre osoby funkcjonują, prawda? Osoby chcące rozwijać się duchowo. Tak. I wystarczyłoby, żeby w jednej, w drugiej grupie były ze dwie, trzy osoby z niepełnosprawnością. Nawet jedna w tych grupach parafialnych. W każdej z tych grup, prawda? I te osoby już były, weszłyby w struktury, czy w ten dom parafialny, w tę rodzinę parafialną w sposób taki naturalny. Ja wiem, że to jest może naiwne, co mówię.
Nie, to jest dobry kierunek, tylko chcę powiedzieć, że są dwa ryzyka. Jedno wynika z istniejących barier architektonicznych, bo trudno ludziom się włączyć w rozmaitego rodzaju inicjatywy lokalne, kiedy nie mogą z domu wyjść. Dlatego ten program Dostępność Plus to jest kapitalna rzecz i bardzo potrzebna, bo ci ludzie powinni móc wyjść z domu. To jest jedno. Ale drugie, jeszcze chcę tylko powiedzieć, że to uczestnictwo wolontariatu w życiu osobistym, prywatnym osób z niepełnosprawnością też wymaga pewnych zabezpieczeń.
Pani pełnomocnik, ale ja bym nie chciała w ogóle operować tym pojęciem wolontariusz. Tak. Bo moja myśl była taka i mam takie doświadczenie w Toruniu, kiedy osoba, 30 lat temu, osoba na wózku funkcjonuje w grupie, nie wiem jak ta grupa się, że tak powiem, modlitewno jakaś tam właśnie, funkcjonuje na tej zasadzie, że albo spotkania są, to jest osoba na wózku, tak, albo spotkania są u niej w mieszkaniu, takie tematyczne, jakieś takie formacyjne, gdzie szefowie tych grup się spotykają, albo raz w tygodniu ktoś z grupy przychodzi i zabiera tę osobę na spotkanie. A więc to można naprawdę zorganizować, jeżeli się popatrzy na tę osobę z niepełnosprawnością jako na normalnie partnera naszego, prawda? Co oczywiście z tego, że ona ma problemy w poruszaniu się? Można pójść do niej raz w tygodniu. Mamy spotkania grupowe raz w tygodniu. Możemy nawet dyżury wyznaczyć, prawda? Kto idzie po tę osobę, żeby ją przyprowadzić na spotkanie?
Ja sama jako pełnomocnik prowadziłam taki cykl szkoleń opieka i wsparcie, aby takich ludzi przygotować do kontaktu z osobą dysfunkcyjną i powiem, że bardzo dużo ludzi się angażowało. Więc to jest temat otwarty. I administracja jest od tego, żeby poprzez przygotowanie takiej grupy ludzi, poprzez uświadomienie choćby różnych zagrożeń, żeby właśnie sprzyjać i przerzucać ten pomost między człowiekiem jeszcze zdrowym, bo tutaj, drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że jak się wydłuża linia życia, to każdego prędzej czy później może spotkać jakaś dysfunkcja, która kończy się statusem osoby niepełnosprawnej. W związku z tym to wszystko, co zrobimy dzisiaj dla tych już z ograniczeniami osób, to robimy też i dla siebie, i dla swoich bliskich.
Tak, drodzy Państwo, 29 minut po godzinie 13 gościmy w studiu panią Aleksandrę Peplał, pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw rodziny i osób niepełnosprawnych. Taką snujemy refleksję dość, powiedziałabym, swobodną, ale mam nadzieję, że kilka problemów jakoś dotknęłyśmy. Ale chciałabym, zanim oddamy głos radiosłuchaczom, pani pełnomocnik, chciałabym, żeby pani może ze swojej perspektywy jakoś tak powiedziała, czy wyselekcjonowała najważniejsze problemy osób z niepełnosprawnością we współczesnym, tu w Polsce, u nas.
kiedy zaczyna się niepełnosprawność, to właściwie proces leczenia powinien być zakończony. Czyli medycyna mówi stop, to już wszystko, co możemy dla ciebie zrobić. I wtedy wchodzi w grę rehabilitacja. Ta rehabilitacja jest potrzebna i to bardzo szybko.
I medyczna, i społeczna.
Rehabilitacja najpierw właśnie dotykająca sfery fizycznej, ale później, kiedy mówimy o... Bo ta rehabilitacja też nie może być uporczywa. Bo ona w którymś momencie przestaje przynosić jakiś taki efekt w postaci odzyskanej sprawności, natomiast może mieć walor podtrzymujący istniejącą sprawność. To znaczy, jeśli ją wycofamy, to następuje regres.
Musi być mądra rehabilitacja.
Ale też jest rehabilitacja, o czym pani mówiła, społeczna. Ona ma za zadanie przygotować człowieka do pełnienia ról społecznych, w tym szczególnie do pełnienia roli zawodowej. Jest oczywiście, wiecie państwo, pytanie, czy wszystkie role społeczne powinny być dostępne, prawda? Bardzo dużo się na przykład mówi o tym, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do zakładania rodziny. Ale pamiętajmy, że jest 12 grup dyspanseryjnych i są niepełnosprawności różne. Zarówno z chorzenia psychiczne, jak i upośledzenia umysłowe, a więc niepełnosprawność intelektualna. I wtedy, kiedy mówimy o rodzinie, która jest obarczona dysfunkcją taty, mamy, to musimy pamiętać, że jakby pomoc tej rodzinie to jest zupełnie inny poziom interwencji w ich życie, prawda? Ale generalnie
często pani... można by się zastanawiać,
otóż
czy to jest w ogóle rodzina, jeżeli ta ingerencja musi iść tak daleko, prawda?
Znaczy, jeżeli przyjmiemy, że rodzina to tata, mama i ja, tak jak zaczęłyśmy tę audycję, to oczywiście oni są rodziną, natomiast obowiązki i możliwość sprostania tym zadaniom oraz misji rodziny zaczynają zupełnie inaczej wyglądać niż w rodzinie osób w pełni sprawnych. Ale chcę powiedzieć, proszę państwa, i odpowiadając na pani pytanie, główne zagadnienia. Więc rehabilitacja na pewno, ale także stworzenie rynku pracy, który wchłonie każdego obarczonego niepełnosprawnością. Tutaj mimo szerokich dofinansowań i akcji na ten w tym celu, żeby takie stanowiska tworzyć, to ciągle jakby brakuje. No ja mam sama takie doświadczenia. Dziewczyna, która skończyła biotechnologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, chciałaby pracować w laboratorium. Jest świetnie wykształconą osobą, ma znaczne języki. Nagle się okazuje, że bariery architektoniczne w laboratorium są takie, że ona nie może po prostu...
Rozumiem, że ona jest niepełnosprawnością.
Tak, ona się porusza na wózku, ona się nie może tam znaleźć w tej pracy, tak? Więc teraz przychodzi chłopak, który jest informatykiem, ale jest osobą nie mówiącą i nie słyszącą, czyli wymaga specjalnego oprzyrządowania. Proponuje mu się pracy, on produkuje gadżety dla psów. I on przychodzi do mnie i mówi, pani pełnomocnik, on mówi oczywiście przez odpowiedni komunikator, to nie jest to, co ja chciałbym robić. To nie jest to, do czego mnie przygotowano i jestem wykształcony właśnie w takim, a nie innym kierunku. Więc to nie wystarczy powiedzieć, praca... Jest stanowisko pracy, możesz się zatrudnić. Jest jeszcze kwestia, czy ty tam chcesz pracować, czy ty się tam dobrze czujesz i czy to jest zgodne z twoim wyobrażeniem o twojej koncepcji sensu życia.
Tak, właśnie, tak. Czy spełnia twoją koncepcję.
Twój standard,
tak,
prawda? Bo życie napisało trudniejszy scenariusz, ale w tym trudniejszym scenariuszu ciągle ktoś się widzi jako inżynier, jako tłumacz, jako kajak, jako piosenkarz, na miłość boską. No, trzeba po prostu stworzyć takie możliwości. I też, co jest bardzo ważne, pamiętajcie państwo, że dzisiaj, ale też i przez 20 lat, jak jestem pełnomocnikiem, chcę powiedzieć, że nie znam takiej administracji rządowej, która byłaby przeciwna ludziom z niepełnosprawnością. Mogą być różne programy, mogą być różne poziomy dofinansowań, ale nie było nigdy takiego projektu, który byłby wrogi wobec ludzi z niepełnosprawnością. A zatem, jeżeli będziemy będziemy odpowiednio o tym rozmawiać i stwarzać pewną wizję, która jest wizją na miarę aspiracji człowieka, to myślę, że też i projekty powinny się tutaj zmieniać. To zresztą, co pani świetnie zna, chociażby z obszaru takiej jednostki, która nazywa się Pracownia Rozwoju Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Przecież tam się tyle mówi o obecności, tam się tyle mówi o człowieku słabym, o obecności słabego, prawda? Ale jak popatrzymy na rezultaty pracy tej pracowni, to one są wspaniałe pod względem artystycznym. To, z czym ja się spotykam na różnego rodzaju konkursach, festiwalach, zawodach, czego mi brakuje? Brakuje mi jednak takiego standardu, gdzie traktuje się tych ludzi z niepełnosprawnością poważnie. To znaczy, bierze udział w konkursie ileś osób i jury mówi, wszyscy zasługują na pierwsze miejsce. Ja uważam, że niekoniecznie, że właśnie o to chodzi, żeby był ten motywator, żeby ktoś wygrał.
Bo w życiu przegrał. Normalnym jest tak.
Bo w życiu normalnym właśnie tak jest.
To zgadzam się z panią całkowicie. To jest dylemat w mojej pracy zawodowej ciągły właściwie. Jak oceniać szczególnie tę pracę właśnie taką, nie może pracę taką służącą życiu codziennemu, ale pracę artystyczną.
Chyba trzeba zastosować jednak kryteria prawdziwe, autentyczne. I to, co profesor Wojciechowski robi, że właśnie można nabyć taki wytwór i się okazuje, że on jest piękny, mimo że robi to osoba z niepełnosprawnością. Podobnie może ktoś zaśpiewać czy być muzykiem profesjonalnym i dać taki produkt, który wygrywa z osobami w pełni sprawnymi. Stąd też wydaje się, że trochę trzeba odejść od takiego motywowania przez zafałszowanie. Ja osobiście uważam, że trzeba potraktować tych ludzi tak uczciwie i powiedzieć i znaleźć, ale to jest kwestia też tego, że trzeba umieć znaleźć tę wartość, którą on ma z nieskażoną niepełnosprawnością.
Tak, albo wartość mimo niepełnosprawności.
Wartość mimo tak, niepełnosprawności właśnie. Jako człowiek on zawsze ma, ale pod względem uzdolnienia, talentu czy pewnej predyspozycji, to tutaj musimy umieć dobrze to zdiagnozować i apelowałabym do tych wszystkich asystentów, do rehabilitantów, do ludzi, którzy są terapeutami zajęciowymi, żeby umieli znaleźć właśnie te obszary, które są nie do pobicia przez ludzi także sprawnych.
No to piękny apel na koniec naszej rozmowy, bo teraz już oddamy głos radiosłuchaczom. Dziękuję pani bardzo. Drodzy państwo, 13:38 w studiu pani Aleksandra Peplał, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw rodziny i osób niepełnosprawnych. Mogą państwo włączyć się w naszą rozmowę. Rozmowę, refleksję. Nasze telefony 56 655 23 55, drugi telefon 655 23 56, Polska Północna Południowa, dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200, telefonia w naszej rodzinie. I dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 655 23 66 a z USA jeszcze i Kanady kierunkowy 48 56 już ojciec Benedykt informuje, że jest telefon, a więc odbieramy. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże na Dolnośląskie. Witam też panią, pełnomocnik. I to właśnie chciałam przedstawić takiej gazety katolickiej Dobre Nowiny, nasze krakowskie wydawnictwo, że mocne siłą, że uczennice są właśnie z zespołem Downa i to we Francji. To jest jedno na całym świecie właśnie takie zgromadzenie.
Tak, znamy, to już mówiliśmy w radiu o tym.
Tak. I właśnie z zespołem potrafią być te uczennice Downa takie pracowite, uczyć się, no i właśnie tkactwo tam przeczytałam, wykonują ogrodnictwo, szycie, także takie osoby są docenione, tak samo jak ja byłam w Wambierzycach, to też jeden pięknie śpiewa bez ręki, bez nogi i jeździ wszędzie. To ma na imię Jan oczywiście i jest właśnie dumny z tego, pożyteczna, a początkowo myślał, że będzie, po prostu nie będzie taki do życia, bo tak inne życie spowodowało wypadki. No a mama powiedziała, jesteś taki, ja cię kocham i naprawdę to wzbogaca, no nawet dziewczynę i można żyć, można żyć, być niepełnosprawnym. Pozdrawiam wszystkich, jak niektórych niepełnosprawnych mam właśnie z opiekunka, jako właśnie to uczyłam się z językiem migowym. No nie chcą starsze osoby się nauczyć migowego, co prawda, bo to jest ciężko, ale pisz, przesłałam takie jednej, czy tam pokazywałam. No oczywiście 5-6 lat prawie na emeryturze. No pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Bożeno bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Panią i życzymy dalej takich pięknych kontaktów w tym środowisku. Pani pełnomocnik?
Właśnie zespół Downa jest taką przyczyną niepełnosprawności, która pokazuje ważną rzecz. Mianowicie weźmiemy 5 osób dotkniętych trisomią i każda z nich może funkcjonować na innym poziomie.
Tak, bo się mówi zespół Downa i się uważa, że wszystko wiemy.
Ale dlaczego o tym mówię? Bo bywa tak, że jak się stwierdza niepełnosprawność, czyli nadaje się status uprzywilejowany, czyli taki, który uprawnia do szczególnych form wsparcia, to się ludzie burzą i mówią, w tych zespołach orzekających to chyba poszaleli, bo nawet przy zespole Downa to jednemu dali stopień umiarkowany, drugiemu znaczny, trzeciemu lekki. Proszę Państwa, jeżeli ktoś może być, mając trisomię, aktorem, inny śpiewa, trzeci chodzi do warsztatu terapii zajęciowej, czwarty leży w szpitalu, bo ma operację na sercu, piąty jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym, proszę zrozumieć, to są zupełnie inne zakresy możliwości i trudno wszystkich wrzucać do jednego obszaru niepełnosprawności w stopniu znacznym. Bywa tak, niestety muszę to ze smutkiem powiedzieć, że ponieważ odpowiadam również za orzecznictwo osób niepełnosprawnych, jak zdarza się, że opiekun mówi, ja nie będę rehabilitować dziecka, bo tak zrehabilituję, że mi zasiłek odbierzecie. To jest bardzo przykra sytuacja, albo to tak wygląda, jakby niepełnosprawność, ja to rozumiem, ona ze względów socjalnych staje się takim dobrem, które chcą niektórzy podtrzymać, bo za tym idą pieniądze. Ale trzeba pamiętać, że wyjście z niepełnosprawności jest celem rehabilitacji, a nie jej podtrzymanie.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Proszę, ja chciałem pani się zapytać jako fachowca, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych miałbym wejść do szkoły właśnie dla niepełnosprawnych i brakuje mi tych 2 semestrów. Co mnie zatrudni? Jak to by było? No, mogę współczuć niepełnosprawnym, czy nie wiem, czy nawet tak rozmawiam, ale czy to jest dobrze?
Ale
to znaczy, pan chce podjąć pracę, nie mając pełni kwalifikacji, o ile dobrze zrozumiałem.
Tak to wygląda. Miałbym robić te kwalifikacje w trakcie, nie?
W trakcie
teraz, te 2 semestry.
Proszę pana, czy pracodawca panu odmawia takiego...
Nie. Chcę mnie przyjąć bardzo, bo jestem tutaj dobrym nauczycielem, tylko mówię, że pierwszy raz w takiej rzeczywistości. Wydaje mi się, że dam radę, ale usłyszałem tą audycję, akurat tak. Pomyślałem sobie to tak jakby dla mnie.
Tak.
I chciałbym
proszę pana, moja... jako... Moja rada jest taka, że jeśli pana pracodawca chciałby i widzi pana w swoim gronie, to jak najbardziej należy to wyzwanie podjąć, ale oczywiście trzeba ustalić z pracodawcą zakres pana obowiązków, żeby on nie kolidował.
Tak, z nauką.
Z nauką. Mhm. I oczywiście też rozkład zajęć powinien być dostosowany do potrzeb pana w związku z pana niepełnosprawnością. Bo są różne potrzeby w trakcie dnia, które trzeba jakoś uwzględnić, prawda?
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryjo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ryszard jest. Jestem przedsiębiorcą, osobą niepełnosprawną, która prowadzi działalność gospodarczą od 2 miesięcy. I to, co mnie spotkało od początku tego roku w celu uzyskania wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samo otworzenie działalności, no to ja nie mówię, ale to w tej chwili jestem w szpitalu, bo po tym całym procesie uzyskiwania wsparcia, otworzenia działalności, to lądowałem na 2 miesiące w szpitalu. I szanowni państwo, wy mówicie piękne słowa, ja to szanuję i jestem bardzo osobą wierzącą i zaufałem Bogu i dlatego wytrzymałem ten proces, ale osoby niepełnosprawne i osoby niepełnosprawne jako przedsiębiorcy to mają bardzo, bardzo ciężko. Chciałbym zatrudnić osobę, następną osobę niepełnosprawną i żeby ją motywować do pracy, ale to jest normalnie dla mnie rzecz. Za chwilę 2 października wychodzę ze szpitalu, podejmuję tą czynną aktywność moją zawodową, a jestem mężczyzną w wieku 60 lat. 35 lat pracowałem w różnych przedsiębiorstwach i państwowych, i spółdzielczych, i firmach, dużych koncernach i na dość poważnych stanowiskach. I chcę, mogę powiedzieć, podzielić taką refleksją. Szanowni państwo, ja pochodzę z województwa opolskiego i tam jest bardzo ciężko cokolwiek uzyskać, bo te pół roku to był mój pół roku walkę z urzędnikami, o jakieś tam szczegóły, wsparcie, pomożenie działalności gospodarczej, programu de minimis. I ja do dzisiaj jeszcze się nie odliczyłem z tych środków unijnych, mam czas do 10 października, ale chcę zadać pani pełnomocnik pytanie, bo pani pięknie mówi. I moje pytanie jest takie. Co dla przedsiębiorców, którzy tworzą, te osoby, które są same niepełnosprawne, tworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Ja dostałem komunikat, że ja nie mogę zatrudnić osobę niepełnosprawną przez pewien okres karencji dla mnie jako samej osoby niepełnosprawnej. Dziękuję.
Tak, rozumiemy pytanie. Dziękujemy panu bardzo. I życzymy
proszę państwa
zdrowia.
I proszę pana, rzeczywiście kwestie związane z pomocą taką chociażby finansową, to co reguluje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, one dosyć kuleją. To znaczy przy wszystkich, jakby to powiedzieć, zasługach PFRON-u, często pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają pewne kłopoty. Moja uwaga jest taka generalna, bo żebyśmy mogli zawsze ustalić stan faktyczny i prawny, pamiętajcie państwo, że urzędnik odpowiada na wszystkie kwestie w formie pisemnej. Co to daje? To daje po pierwsze jasną decyzję, po drugie uzasadnienie tej decyzji, ale nie tylko faktyczne, również prawne, bo musi być podstawa prawna, która reguluje taką, a nie inną odmowę, czy taki, a nie inny kierunek działania. A po trzecie, skraca czas, czyli państwo możecie zawsze uzyskać kompetentną i wprost dotyczącą waszego problemu odpowiedź na te kwestie. Dlaczego pan nie może zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, będąc pracodawcą niepełnosprawnym, jak również w jakich granicach pan może to zrobić? Tutaj musimy więcej...
Ja wiem, czy pan rozpoczął już działalność.
Więcej faktów musimy ustalić, ale moja rada, drodzy państwo, i do wszystkich to mówię, nie tylko do ludzi z których interesuje problematyka niepełnosprawności. Kodeks postępowania administracyjnego to jest bardzo ważny dokument i on reguluje po pierwsze tempo uzyskania informacji, jak i zasady oraz konkretną treść. Ta treść jest potem podstawą, może być podstawą roszczenia przed sądem. Więc,
dalszego postępowania.
Postępowania to wprowadza ogromny porządek. Dlatego bardzo proszę, żebyście Państwo w ten sposób traktowali te wszystkie kwestie sporne, ale rzeczywiście Państwowy Fundusz Rehabilitacji rygorystycznie traktuje różne...
Pan się nie odnosił do funduszu, mówiąc, ale pani jakoś przypuszcza, że to chodzi o fundusz.
No, tak? Mało wiemy, ale chcę powiedzieć, że tutaj, żeby pan mógł się w tym wszystkim rozeznać i jakie są jego możliwości, bo bywa tak, że jest bariera prawna i musicie państwo to też zrozumieć, że zarządzanie funduszami publicznymi dedykowanymi obszarowi wsparcia ludzi z niepełnosprawnością, czy to właśnie na poziomie aktywności zawodowej, czy rehabilitacji, czy pomocy społecznej, to muszą być jednak kwoty bardzo ostrożnie wydawane, choćby z tego względu, że muszą tam trafić, gdzie są najbardziej potrzebne.
Tak, dziękujemy bardzo. Miejmy nadzieję, że pan Ryszard po wyjściu ze szpitala pisemnie zwróci się do poszczególnych tych placówek, w których ma...
Absolutnie, tak, może to zrobić i ustalić.
Słuchamy Rady Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z północy Polski. Mam zespół Aspergera.
Ja bardzo słabo słyszę panią.
Tak? Może źle trzymam. Teraz lepiej?
No proszę mówić. Zrozumiałam, że pani dotknięta jest Aspergerem.
Tak. Znaczy tak, mam zdiagnozowany, tylko jeszcze tak muszę złożyć papiery, bo jeszcze czekam od pani doktor na zaświadczenie. Byłam do końca sierpnia osobą niepełnosprawną z powodu stanów depresyjnych. Do chwili jestem bez niepełnosprawności. Czekam na złożenie
dokumentów. Proszę pani, proszę.
Nie ma pani ustalonego jeszcze zdania i nie ma pani orzeczenia, tak?
Tak. Tylko tak, chciałam tak się podzielić, bo właściwie to dzwonię nie po poradę, tylko tak chciałam się podzielić taką refleksją właściwie. Słyszałam tą audycję i tak... Tak fajnie jest mówione w ogóle, bo no, w sumie my niepełnosprawni, to tak nie mamy takiego kontaktu właśnie. Ja to właściwie nie jestem niepełnosprawna fizycznie, mogę poruszać się, bo nie mam problemów z tym, nawet coś tam trochę pracuję. Ale no właśnie takie osoby, jak osoby na wózkach niepełnosprawne, które mają problemy z choćby nawet z wyjściem z domu, właśnie takie audycje są potrzebne. Ale ja też na Facebooku zapisałam się, jak można tak powiedzieć, do grupy takiej właśnie niepełnosprawnych.
No to świetnie, bo to jest grupa wsparcia jednocześnie dla pani.
Tak. Bo właśnie tak szukałam w poradni, bardzo fajną mam poradnię, zapisałam się, co prawda czekałam tam 2,5 roku w kolejce do tej poradni, ale było warto. I bardzo fajna pani doktor jest, bardzo miła, bardzo przyjemna. No i tak właśnie te audycje i ten Facebook to jest bardzo dużym wsparciem, bo w końcu mogłam w końcu na tym Facebooku, znalazłam takie miejsce, gdzie mogę właśnie porozmawiać z ludźmi, bo jak właśnie z zespołem Aspergera to mamy właśnie problem z kontaktami z ludźmi.
Tak właśnie, proszę pani, właśnie chciałam zapytać, czy również są tam, czy wśród pani korespondentów są również osoby z zespołem Aspergera?
Tak, właśnie napisałam, właśnie w tym celu umieściłam post, żeby się dowiedzieć, i dwie osoby się odezwały właśnie, nie wiem, czy jest więcej, może są, może się nie...
Może to się pięknie rozwinie, to jest bardzo pięknie.
Ale w ogóle bardzo fajna grupa, bo właśnie jest umieszczona, można umieścić post. Ja właśnie ostatnio umieściłam taki post na temat dyskusji i można dyskutować. I bardzo fajni ludzie i porady różne. Ktoś coś tam, na przykład jakiś prawnik się znajdzie, ktoś coś doradzi, coś właśnie jest. To jest bardzo fajna rzecz. Tak właśnie też mówię no, ludziom, którzy no, może nie wiedzą o tym, no, jeżeli mają taką możliwość nawet na tym Facebooku, to warto właśnie zajrzeć na takie grupy.
Tak, dziękujemy tak, pani bardzo. To nowa myśl w naszej audycji i bardzo wydaje mi się potrzebna. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy panią bardzo.
Warto pamiętać, tak. Warto pamiętać, że niepełnosprawność jest pewnym warunkiem, który powoduje, że trzeba życie dostosować do tego warunku związanego z dysfunkcją, ale nie może być celem życia. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę jednak, że każdy z nas ma do spełnienia pewną rolę, ma jakąś misję w życiu. Każdy z nas ma coś do ofiarowania ludziom żyjącym obok. I jeden będzie to robił siedząc na wózku, drugi będzie chodził bez ograniczeń. Ale pamiętajcie państwo, niepełnosprawność nie może pochłonąć całkowicie człowieka.
Tak, dziękuję bardzo. To też chyba jakoś koresponduje z tym, to co pani powiedziała, z tym co mówiła nasza radiosłuchaczka. Niestety nie zrozumiałam imienia, jak można też łączyć się z sobą za pomocą tych możliwości, które teraz są. Można być wsparciem dla kogoś, nawet będąc osobą niepełnosprawną. Można być przykładem pięknym też życia. Słuchamy Radio Maryja, to już będzie ostatni nasz telefon. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wiesława z Grodziska Mazowieckiego. Ja tutaj chciałam na temat tego, z tej sprawy Dostępność Plus, czyli życie bez barier, prawda, propaguje się w tej chwili. A jak powinnam się zachować w takiej sytuacji, kiedy wspólnota nie akceptuje wybudowanej pochylni dla niepełnosprawnych? Zgodnie z prawem nadzór budowlany napisał, że tego typu budowle, to jest żelbetonowa pochylnia wybudowana do jednego mieszkania, że tego typu budowli nie wykonuje się na czas określony, tylko na stałe. Zbudowane jest to w takim miejscu zupełnie nikomu nie przeszkadzającym po przeciwnej stronie frontu budynku w wąskim przesmyku 2,5-metrowym pomiędzy budynkiem wielorodzinnym i działkami jednorodzinnymi. I proszę państwa, to jest do budynku wielorodzinnego wejście, ponieważ miałam dwie osoby na wózkach. Była mama i ojciec. Ojciec w ostatnich latach życia również był na wózku inwalidzkim i wspólnota, szczególnie zarządczyni wspólnoty, wprowadzając w błąd pana burmistrza, że reszta wspólnoty sobie też tego nie życzy, wykorzystała pana burmistrza z dawnego PSL-u do tego, żeby wystąpić do sądu o rozburzenie, gdzie ten teren zupełnie do niczego nie jest mu potrzebny. I pan burmistrz...
Tak, proszę pani, ponieważ kończy się... Halo?
Po raz drugi dostałam wniosek...
Halo, proszę pani, kończy się nasza...
...tego typu rzeczy nie marnować, bo przecież to jest samo rozburzenie 10 tysięcy, a ja 50 tysięcy włożyłam, żeby to wybudować.
Oczywiście. Proszę pani, chciałabym już dać szansę odpowiedzi pani pełnomocnik. Już pani problem zarysowała. Dziękujemy pani bardzo.
Ja chcę zwrócić uwagę, drodzy państwo, na kilka rzeczy. Jeżeli robimy indywidualny podjazd, to możemy zadać pytanie, a co będzie, jeżeli zdarzą się jeszcze inne osoby w tym samym budynku? Każda ma mieć indywidualny podjazd. Czy będą mogły korzystać z tego indywidualnego podjazdu, przechodząc przez mieszkanie osoby tej zainteresowanej? Tu jest taki kłopot, prawda?
Nie wiemy,
oczywiście my musimy pamiętać, że wszystkie osoby, czy to ze względu na niepełnosprawność, czy wiek, powinny mieć możliwość swobodnego opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i Dostępność Plus ma temu służyć, aby każdy mógł się poruszać swobodnie. W tej chwili mamy okres przejściowy, że są robione właśnie takie rozwiązania prowizoryczne, które też wymagają uzgodnień zarówno ze strony pozostałych lokatorów, ale także przepisów, na przykład przeciwpożarowych, czy jest swobodny dostęp, gdyby się budynek palił, albo czy może swobodnie pogotowie dojechać. Także tutaj mamy wiele elementów. Pełna zgoda. Każdy ma prawo im powinien mieć zapewnioną możliwość opuszczenia swojego miejsca.
Tak, ale tutaj mieliśmy mało informacji, bo pani innej informacji udziela. Nie wiemy, czy to była inicjatywa pani, czy to było uzgodnione ze służbami, prawda?
Drodzy Państwo, ja muszę powiedzieć już tak z pozycji urzędniczej. Jeśli dochodzi do demontażu, to zapewniam Państwa, że na pewno były podstawy prawne. Czy one są sprawiedliwe i czy słuszne? Ale nikt nie zrobi czegoś takiego, że samowolnie zdemontuje urządzenie ułatwiające opuszczenie mieszkania. Także oczywiście rozumiejąc Pani kłopot i kłopot wszystkich ludzi znajdujących się w takiej sytuacji, liczymy, że program Dostępność Plus, program Prawa i Sprawiedliwości,
co pani może zrobić jeszcze?
Będzie tym lekarstwem. Natomiast pani w tej sytuacji musi, czy powinna postawić w takim razie ponownie pytanie, w jaki sposób ma opuszczać swoje mieszkanie, i to ci decydenci mają też obowiązek poszukać rozwiązania.
Tam już nie ma osób, które korzystają z tego. Ja tak zrozumiałam.
No więc właśnie, nie, pani mówiła, że
korzystał jakoś.
Że to tak, ktoś kiedyś tak, korzystał.
Mamy mało, ale myślę, czy pani jeszcze do kogoś może jakoś odnieść?
Oczywiście, bezpośrednio do administratora budynku, który powinien wyjaśnić powody.
Tylko tu są jakieś niezgodności, nie? Z tego,
tak, ale
mówiła.
Przyczyna takiego demontażu może leżeć też w tym, że zmienia się jakby plan zagospodarowania tego obszaru, który jest wokół budynku, i to też trzeba rozumieć. Pamiętajcie Państwo, że niepełnosprawność jest oczywiście obciążeniem, ale te uprawnienia nie mogą, sięgają do granicy uprawnień też innych ludzi. Na przykład matki małych dzieci muszą też mieć gdzieś spacerować chociażby.
Tak, dziękuję bardzo. Noszę wrażenie, żeśmy tutaj albo mało czasu, 4 minuty na wypowiedź, nie bardzo wiemy. W przypadku tego ostatniego telefonu, taki mam niedosyt. Ale musimy kończyć nasze spotkanie. 14:01. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościliśmy panią Aleksandrę Peplał, pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw rodziny i osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję pani pełnomocnik.
Bardzo dziękuję za tę możliwość spotkania się.
Życzę w pięknej dalszej pracy, owocnej. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali audycję, którzy włączali się w audycję ojcu Benedyktowi za realizację. Szczęść Boże Państwu, a za tydzień zapraszam na spotkanie z księdzem Januszem Jezuskiem, który jest misjonarzem świętej rodziny. Będziemy mówić o ośrodku rekolekcyjnym dla osób, które wymagają wsparcia duchowego i też fizycznego w Górce Klasztornej. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momota.